Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Czas na audycję Dobrze Mieszka. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Dzień dobry.
W czasach, kiedy ja studiowałem, były takie osoby, które mieszkając z rodzicami zazdrościły tym, którzy mieszkali w akademikach, chociaż w akademikach na początku lat 80. było jak było.
Mieszkałeś z rodzicami?
No, mieszkałem z rodzicami.
No, ja też należałam do tej grupy, która bardzo, bardzo zazdrościła tym, którzy mieszkali w akademikach, a to ze względu prawdopodobnie na te rewelacyjne imprezy, które się w akademikach odbywały. No, a dziś porozmawiamy właśnie o akademikach, ale w zupełnie innej, nowej odsłonie. Na rynku trójmiejskim pojawi się niebawem absolutna nowość, bo będą to prywatne akademiki. Będzie można sobie albo takie mieszkanie w takim akademiku kupić, albo wykupić kilka, a może i cały akademik i wynajmować je potem studentom. Porozmawiamy też o tym, jak to się robi za granicą.
To dzisiaj coś, co powinno zainteresować nie tylko studiujących i poza miejscem stałego pobytu albo zamieszkania, albo tych, którzy chcieliby ulokować swoje pieniądze.
I zarabiać na tym też.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Przypomniała mi się lalka Bolesława Prusa i nie pamiętam teraz nazwiska pani, która wynajmowała studentom, jak się musiała z nimi potem przed sądem zmagać.
No właśnie, i zobaczymy, czy ten nowy pomysł, jaki się tutaj na rynku trójmiejskim pojawił, też może się zdarzyć tak, że ktoś nie będzie wynajmował tego mieszkania w taki sposób, jak powinien się tam zachowywać, wynajmując od kogoś. No ale zobaczymy. Na początek o tym, ile pieniędzy są w stanie studenci przeznaczyć na wynajem lokum gdzieś w okolicach swoich uczelni. Zazwyczaj, no wiadomo, szukają w miarę taniego lokum, które będzie w pobliżu komunikacji miejskiej, w miarę w pobliżu w uczelni. Koszt wynajmu przeliczają na jedną osobę w mieszkaniu i zazwyczaj są w stanie płacić do 800 zł miesięcznie. Tak wynika z rozmowy Marzeny Bakowskiej ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego.
Płacę około 800 zł miesięcznie z internetem, już ze wszystkimi mediami. I uważam, że to jest dosyć duża cena, bo nie mieszkam w centrum, mieszkam na Matarni, więc dosyć daleko od centrum. I z tego, co widziałam w centrum, no jest ta cena o 200-300 zł wyższa. I jako, że nie mogę sobie pozwolić na pracę, na pełen etat, nie jestem w stanie wyłożyć takiej kwoty.
To jest cena za jedną osobę w mieszkaniu?
Za jedną osobę w mieszkaniu.
U mnie podobnie, 800 zł mniej więcej i z tego, co widziałam, tak to wygląda teraz na rynku. Jeśli się chce mieszkać w dosyć dobrych warunkach, wcale nie w centrum, ale jakoś tak sensownie w okolicy komunikacji miejskiej.
No też można pomyśleć o mieszkaniach w Sopocie czy w Gdyni. Ja na przykład mieszkam w Gdyni. Jakiś czas temu wynajmowałam kawalerkę za 900 zł z osobną kuchnią i łazienką i naprawdę w dobrym standardzie w centrum Gdyni, a Gdynia jest bardzo dobrze skomunikowana z Gdańskiem, więc też można też takie rozwiązanie brać pod uwagę, a szczególnie, że sam nawet pokój w Gdyni można wynająć spokojnie do 600 zł z opłatami.
Czyli tańsze jest mieszkanie w Gdyni, czy nawet w Sopocie niż w Gdańsku?
Tak, dużo moich znajomych wynajmuje w Gdańsku. Jak porównywałam ceny z Gdynią, to jest o wiele taniej mieszkać w Gdyni.
Jeżeli chodzi o rok akademicki, to Sopot jest zdecydowanie tańszy od Trójmiasta, bo jest to okres poza sezonem turystycznym, tym najbardziej obleganym. Z własnego doświadczenia wiem, że wynajmowaliśmy mieszkanie w Sopocie i wychodziło to naprawdę taniej w porównaniu do tego, jak teraz wynajmuję z siostrą mieszkanie w Gdańsku.
No proszę, Sopot, Gdynia znacznie tańsze dla studentów niż Gdańsk. W Gdańsku powstał nowy pomysł, zupełnie nowy pomysł na inne akademiki, na prywatne akademiki, ale zanim o tym, w studiu gość Robert Jasi, wiceprezes firmy Metropolitan Investment, i o prywatnych akademikach porozmawiamy, ale z tego, co wiem, troszeczkę zanim państwo zdecydowaliście się na taką inwestycję u nas na Pomorzu, to troszkę poszperaliście, posprawdzaliście, jak to wygląda na świecie. No i właśnie, jak to wygląda na świecie.
Witam serdecznie. Zdecydowanie tak. Przedmiotem analizy przed inwestycją w Trójmieście, czy planami inwestycji w Trójmieście, była analiza rynku Wielkiej Brytanii, gdzie rynek uniwersytecki, rynek studencki jest najsilniej rozwinięty i tam niejako doświadczenie prywatnych akademików to jest doświadczenie ponad 20-letnie. Co więcej, około 10% całkowitej akomodacji studentów to są prywatne akademiki, także możemy spojrzeć nie tylko na to, że to jest, tylko jak funkcjonuje, jak pracuje i na jaką jest skalę. I niejako pamiętam jeszcze, jak będąc w Londynie, rozmawiając z jednym z największych partnerów nieruchomościowych z tak zwanej Wielkiej Czwórki Nieruchomościowej, już nie będę wskazywał konkretnie nazwy firmy, byli totalnie zszokowani, że w Polsce jest tak mało tego typu inwestycji. Tak mało inwestycji w prywatne akademiki. Głównie z uwagi na to, że nie jest rynek studencki, ale on jest rozlokowany w apartamentach, rozlokowany w mieszkaniach, a nie skoncentrowany w akademikach na wyższym standardzie. Jak patrzyłem, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, tam powstają ogromne kompleksy, nawet
miasteczka akademickie.
Takie miasteczka akademickie, myślę, że około 550 takich mikroapartamentów
prywatnych,
prywatnych w jednej, znaczy w większości one są posiadaczami tych akademików są fundusze inwestycyjne, niejako fundusze emerytalne, tak zwane rejty nieruchomościowe.
I to też warto o tym wspominać, bo jakiś czas temu też rozmawialiśmy o rejtach. U nas jeszcze pomysł jest w powijakach w naszym kraju, ale jest rozpatrywany jako ten potencjalna możliwość zarabiania na emerytury Polaków. Jako, nie wiem, trzeci, czwarty filar. Zobaczymy, jak to się urodzi, to pewnie do tematu wrócimy.
Jest to istotny element, bo jak się popatrzy na to, ile pieniędzy jest w takich funduszach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, to jest jedna z pilniejszych rzeczy do zrobienia na dzień dzisiejszy, żeby zabezpieczyć portfele inwestycyjne Polaków. My staramy się pracować na tym organizmie, który mamy tutaj i dostarczać inwestorom z wykorzystaniem polskiego prawa jak najbardziej optymalne rozwiązania, żeby zastąpić brak tego typu rozwiązań, ale one są niezbędne. W zasadzie jesteśmy jednym z niewielu krajów, które nie ma tego typu rozwiązań.
Bo ja rozumiem, że na pewno kolejnymi mieszkaniami są zainteresowani studenci, a właśnie jak to jest od strony inwestorów? Czy już zaczynają widzieć, czuć pieniądz
zdecydowanie
w tej
tak.
materii?
Rozmawialiśmy z wieloma partnerami w tym zakresie, żeby przeprowadzić te inwestycje jeszcze na większą skalę, ale pierwszą obawą jest to, że mentalność lokalnego rynku jeszcze nie jest dostosowana i niejako wiele osób i wiele funduszy, wielu inwestorów, którzy czekają z uruchomieniem kapitału, trochę kibicuje nam w realizacji
tego projektu. A potem się obudzą już nie powiem, będzie za późno, ponieważ okaże się, że jakiś zagraniczny inwestor wszedł.
Tak, znaczy już
wpadł na taki pomysł.
Już w Poznaniu jest taka inwestycja, gdzie zagraniczny inwestor kupił stary hotel Polonez i dostosował go pod mikroapartamenty dla studentów. We Wrocławiu też był taki projekt, ale jakoś skutecznie inwestorzy omijali Trójmiasto, a to niezbyt dobrze, dlatego że ten rynek jest silny i studencko silny, jak popatrzymy na nasze uczelnie, i sezonowo. Także koncept jest złożony. Ja chciałem wrócić jeszcze do tej Wielkiej Brytanii, bo to, co nas zainspirowało w analizie tamtego rynku, to, że te mieszkania, czy mikroapartamenty, mikromieszkania są w większości, w znacznej większości, jak na przykład taki projekt, który jest przy Uniwersytecie w Essex, bezpośrednio w sąsiedztwie z tym uniwersytetem. Tam jest 550 mikromieszkań, z czego większość, znaczna większość jest między 12 a 13 metrów kwadratowych. Także to są takie optymalne wielkości, które w Wielkiej Brytanii funkcjonują. W Polsce to jest trudne do wyobrażenia z uwagi
bardzo
na pewien schemat funkcjonowania tego rynku, czyli to, że głównie dostępne są duże apartamenty dla studentów, ale student zagraniczny, który przyjeżdża w dużej mierze do Polski, czy do u nas do Trójmiasta, do Akademii Medycznej, czy na Politechnikę, czy na uniwersytety, ma i potrzebuje takiego społecznego wsparcia, bycia w grupach.
I szuka takich apartamentów, bo zna je od siebie, z miejsca, skąd przyjeżdża.
Ja już całkiem niedawno skontaktowałem szwedzkie przedsiębiorstwa, bo tam przedsiębiorstwa wysyłają studentów na wyprawy akademickie. Znaczy, student dostaje wszystko od A do Z. Od kluczy, przez telefon, kartę SIM. Trochę inny model niż w Polsce, gdzie
student... Z danego kierunku zamawianego, tak
dokładnie,
zwanego, tak?
Dokładnie
no,
tak.
Że jest w pełni, dobrze studiować w Szwecji.
Jest w pełni gotowy do tego, żeby wyjechać od A do Z, łącznie z tym, że wie, gdzie będzie mieszkać. Także tego typu przedsiębiorstwa znajdują te lokale w Polsce i mają ogromną potrzebę tego, żeby były miejsca, które niejako w stylu londyńskim czy w stylu Wielkiej Brytanii, ale również europejskim, to jest model, który funkcjonuje w wielu krajach, żeby takie miejsca były. I my, widząc tą niszę, chcąc ją efektywnie gospodarować i dawać, niejako też zarabiać inwestorom na tym rynku, stwierdziliśmy, że to zagospodarujemy.
A do dyskusji wrócimy za chwilę. W studiu gość pan Robert Jasie, wiceprezes w firmie Metropolitan Investment. Rozmawiamy o prywatnych akademikach. No to na początek, skąd pomysł w ogóle, żeby budować prywatne akademiki? Czy pan też mieszkał w akademiku, czy może taki pomysł, bo ze względu na żale kolegów, którzy przyjeżdżali studiować do Trójmiasta i nie mieli gdzie mieszkać?
Znaczy, zdecydowanie często wśród osób, nawet kilka razy jak byłem zapraszany na uczelnię na jakieś periodyczne wykłady, rozmawiałem, poruszałem ten temat ze studentami i nawet ostatnio na Uniwersytecie Gdańskim zapytałem się ich, która z inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych, a tam wyraźnie możemy odnaleźć i tak zwany retail, czyli nieruchomości handlowe, i nieruchomości biurowe, i hale magazynowe, ale też bardziej alternatywne w Polsce, czyli akademiki, czy domy spokojnej starości, to zdecydowanie najbardziej oczekiwali prywatnych akademików, także ta idea wyszła niejako nie tylko z naszej inspiracji pewnego rodzaju niszy na rynku trójmiejskim, ale również z potrzeby studentów, posiadania takich akademików na podwyższonym standardzie z możliwością wykorzystania tego, tej bliskości uczelni, bo to jest w tym przypadku najważniejsze.
A te uczelniane akademiki na razie nie zaspokajają potrzeb, tak? Już coraz wyższych młodych studentów.
Widać, że niejako rozwija nam się ten student, jeżeli chodzi o świadomość również zamieszkania i inwestycje uczelni nie nadążają. Pewnie tutaj są inne priorytety, że są zupełnie słusznie skupiające się na jakości kształcenia.
Dostępu do urządzeń naukowych.
Bo niejako deweloperzy ten rynek wypełniają. Także tutaj ta taka ospałość naszych uczelni trójmiejskich została w sposób bardzo szybki i sprawny wypełniona przez trójmiejskich deweloperów. Ale nawet w rozmowie z tymiże deweloperami o tego typu inwestycjach. Wielu z nich miało takie zakusy, ale jakby kompletność zarządzania później projektem. Deweloper lubi zbudować i sprzedać, a nie do końca zarządzać. My jak jesteśmy w nieruchomościach komercyjnych, to jest nasz główny trzon biznesowy, także zarządzanie jest nam bardzo bliskie i to pewnie też spowodowało łatwość podjęcia takiej decyzji.
No właśnie, i teraz niebawem u końca ulicy do Studzienki powstanie taki prywatny akademik. Jak to będzie wyglądało? Jakie będzie miał te mikroapartamenty? Co się może zmieścić na 12 metrach kwadratowych, bo wiem, że metraż będzie od 12 do 24?
Tak, od 12 do 23 kwadratowych. Także z dominacją tych gdzieś pomiędzy, między 16 a 17 metrów kwadratowych.
To o szczegółach porozmawiamy za chwilę.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
A propos lalki, pan Adam kłania się z drugie liceum, druga klasa liceum w systemie czteroletnim. Panie Tomku, to była baronowa krzyżowska. Dziękuję bardzo za przypomnienie.
Dziękujemy. No to teraz wróćmy do akademików, czyli tak, powstanie pierwszy prywatny akademik i teraz podpytajmy się o te szczegóły, o te metraże. Co można zmieścić w 12 metrach kwadratowych? Będę się trzymała 12, bo to rzeczywiście nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
Rzeczywiście ja jak zobaczyłem pierwszą koncepcję architektoniczną u profesora Targowskiego, pracownia Ford jest naszym partnerem w tym zakresie, to też się zdziwiłem, ale też wracając do tych swoich doświadczeń z Wielkiej Brytanii, skoro tam się zmieściło, to i w Polsce da się zmieścić. My rzeczywiście...
Tylko w Wielkiej Brytanii tak studenci nie wożą tylu słoików z jedzeniem od rodziców, to też gdzieś się musi pomieścić.
To też już się trochę zmienia, ale rzeczywiście elementem takiego mikroapartamentu będzie mini aneks kuchenny, taki, który zapewni efektywne funkcjonowanie studenta. Będzie tam oczywiście łóżko, które docelowo w sezonie letnim, bo to też jest koncept, który pozwala w Trójmieście w sezonie letnim wynajmować to dobowo. Także niejako przez okres akademicki będzie apartament zamieszkiwany przez studenta, a w sezonie letnim będzie wykorzystywana moc
mikrohotelik, ala
hotelowa tego przedsięwzięcia. Także jest to, Trójmiasto jest bardzo wygodnym miejscem do tego typu aktywności.
Ale co, będzie łazienka w tym mikroapartamencie?
Tak, będzie łazienka. Będzie łazienka.
Wszystko, co jest w łazience, też się tam zmieści? Jakiś prysznic, toaleta, nie wiem, umywalka?
Prysznic, toaleta, umywalka. Dokładnie w takim zestawie. Także wszystkie projekty są bardzo precyzyjnie zaplanowane i aneks kuchenny, i łazienka.
Szafy kompaktowe schowane w ścianach, wszystko.
Bardzo wiele rozwiązań funkcjonalnych.
Łóżko zamieniające się w stolik? Aż tak nie?
Będzie bardzo dużo innowatorskich rozwiązań funkcjonalnych, które swoją naprawdę wystarczy pojechać do Japonii, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak można na małej przestrzeni zorganizować sobie efektywnie życie.
Można kapsułę na noc sobie wynająć.
Na lotniskach. Ale rzeczywiście do funkcjonowania będzie wszystko, co powinno być w takiej przestrzeni. No i w części wspólnej będą pralnie, tak? No bo tego jednak, żeby zachować ten metraż, to pralki i takiego efektywnego miejsca do prania i suszenia nie było sensu wstawiać, bo to by znacząco powiększyło te powierzchnie.
A te pralnie będą ogólnodostępne, w sensie bezpłatne, czy trzeba będzie jakieś żetony wykupywać, ewentualnie wrzucać pieniądze?
Będą bezpłatne. Będą bezpłatne. Trzeba tutaj, żeby zapewnić ten komfort funkcjonowania studentowi, nikt by nie chciał za każdym zejściem do pralni brać jakichś żetonów czy pieniędzy. Trzeba to zrobić w takiej formie, która jednak ten akademik będzie na podwyższonym standardzie. Jego nie bez przyczyny ta nazwa Gdański Harvard to jest nawiązanie też monumentu tego budynku. On ma ponad 100 lat.
Bo przerabiamy zabytek na prywatne akademiki.
Dokładnie. Dużo pracy było, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju akceptację konserwatorów. Po tych wszystkich pozytywnych ustaleniach rzeczywiście mogliśmy pokazać miastu i światu ten projekt.
A jak to jest, panie prezesie, jak to wygląda? Czy gdyby rodzice chcieli kupić taki mikroapartament dla swojego dziecka, które będzie studiowało w Trójmieście, czy mogą to zrobić, czy raczej sprzedajecie pakietami to dla jakiegoś inwestora, który chce potem komuś odnajmować, tudzież zarabiać na tym w ramach funduszu inwestycyjnego?
Wszystko jest kwestią indywidualnych ustaleń, ale rzeczywiście nie chcemy oddawać pewnego rodzaju przywileju zarządzania tym obiektem z uwagi na to, że o ile efektywnie jesteśmy w stanie alokować studentów, o tyle to lato, które w Trójmieście jest rzeczywiście bardzo dochodowe i przynosi niejednokrotnie drugie tyle dochodu dla inwestora, jak ten okres studencki. No, okres studencki po prostu powoduje, że to jako inwestycja jest bardzo stabilne i bezpieczne, a lato daje dodatkowy element zyskowności i pojawiają się grupy pewnego rodzaju, które można adaptować do tego typu obiektów 60-unitowych. Tak, gdzie jest 60 mikroapartamentów. To jest już przestrzeń do adaptacji grup zagranicznych do krótkoterminowego najmu dla inwestora. Także tutaj niejako skłaniamy się do tego, żeby inwestor oddał nam w zarządzaniu, oczywiście z preferencyjnym porozumieniem, jeżeli jego syn czy córka będzie chciała w takim apartamentowcu dla studentów czy prywatnym akademiku mieszkać.
A potem ewentualnie wynajmować to turystom.
Dokładnie
bo
tak.
Bo tym głowy zawracać sobie właściciel tego mikroapartamentu nie musi w przyszłości.
Nie musi. Dokładnie. Po to też się zajmujemy tym zarządzaniem.
O kosztach też sobie porozmawiamy za moment. Natomiast wracając do tych części wspólnych, jakiś portier będzie, czy na takiej zasadzie, że mamy PIN kod i po prostu wchodzimy, jest klatka schodowa i nic nas nie interesuje?
Zdecydowanie, z uwagi na to, że to jest jednak 60 jednostek, ta obecność portiera jest konieczna. Mamy do czynienia ze studentami, to jest dosyć
cisza
ciekawa brać.
Właśnie to pewnie studentów zainteresuje. Czy, no, jak tam z gośćmi i imprezami, aczkolwiek nie wiem, czy uda się imprezę zorganizować w 12-metrowym mikroapartamencie.
Pewnie w tym 23-metrowym będzie ciut łatwiej, ale rzeczywiście to też ta formuła daje większe bezpieczeństwo, bo na ulicy do Studzienki albo i Pochodnych niedaleko jest dosyć sporo miejsc, gdzie można
się pobawić spotkać w większym gronie.
Spotkać
tak?
W większym gronie i w życiu. To jest dobre miejsce do tego, żeby spokojnie się pouczyć i odpocząć. Także,
czyli jakiś reżim tam też będzie, regulamin, rozumiem.
Oczywiście. I to taki, który zapewni nam jakby inwestorom swobodę posiadania tego jako inwestycji, a nam swobodę zarządzania tym jako akademikiem. Także gdzieś trzeba trzymać ramy.
To jeszcze o innych inwestycjach. 3 w 1, tak można nazwać apartament, który można kupić w jednej z prestiżowych inwestycji w Gdańsku. Apartamenty, w których można wydzielić 3 małe, osobne mieszkania. Znajdą się w Deo Plaza na wyspie Spichrzów, na przykład, mówi wiceprezes zarządu Tekton Capital Piotr Nitka.
Inwestycja, którą przygotowujemy w Gdańsku Głównym, to inwestycja, gdzie będzie z jednej strony 4-gwiazdkowy hotel konferencyjny i zaraz przylegający do hotelu zespół 120 lokali apartamentowych. Mamy taką grupę ponad 20 lokali, które mogą zostać zaadoptowane w ten sposób, że mogą tam zamieszkać studenci.
Jak to będzie wyglądało?
Oczywiście, brzmi zagadkowo, natomiast to są apartamenty, które powierzchniowo są w granicach 80 do 100 metrów kwadratowych, które mają możliwość zaadoptowania na 2-3 osobne lokale, czy takie małe mieszkania, które będą w pełni samodzielne, czyli będą posiadały osobny aneks kuchenny, osobną łazienkę i tylko wspólny korytarz. Więc w ten sposób jedno mieszkanie jesteśmy w stanie zaadaptować dla 3 osób.
Czyli taki, można powiedzieć, mikroakademik.
Tak, rzeczywiście nomenklatura tutaj jest bardzo różna. Możemy to nazywać mikroakademikiem, czy miniakademikiem, czy mikroapartamentem. Rzeczywiście bardzo różnie jest to określane, natomiast bardziej patrzymy na to z punktu widzenia funkcji, jaką możemy spełniać i jak to może działać z punktu widzenia praktycznego dla osób, które tam finalnie zamieszkają.
Komu Państwo mogą zaoferować takie 3 mikroapartamenty?
Jest to niestandardowy segment klienta, ponieważ inwestycja, którą budujemy, jest w ścisłym centrum głównego miasta w Gdańsku wzdłuż linii Motławy. Inwestycja bardzo ekskluzywna, więc apartamenty też są robione w takim charakterze, co na pierwszy rzut oka mogło wydawać by się, że nie jest stricte miejscem pierwszego wyboru przez studentów. Natomiast idea nasza jest taka, że mamy dzisiaj wielu studentów, których rodzice zastanawiają się, wysyłając dzieci na studia, gdzie one mają mieszkać i decydują się na to, żeby zakupić im własne miejsce czy własny apartament. Kupując taki apartament w komplekcie Deo Plaza, są w stanie tak naprawdę osiągnąć kilka celów. Z jednej strony zapewniają ten pierwszy podstawowy cel, czyli miejsce, gdzie ich dziecko będzie mieszkało. Z drugiej strony są w stanie dać dużo wartości dodanej. Student może mieszkać w jednym z tych pokoi, 2 mogą być dalej wynajęte. Więc tak naprawdę taka osoba jest w stanie samodzielnie się utrzymać, korzystając z źródła przychodów, z wynajmu z 2 pozostałych jednostek. Taki student uczy się na własnej skórze, jak pracują pieniądze i jak zarządzać obiektem, bo de facto musi zarządzać tym, żeby wszystko pracowało sprawnie i żeby te pozostałe lokale były wynajęte, więc dajemy taką dużą dawkę edukacji, tak właściwie rodzice mogą dać je swoim dzieciom.
A z Piotrem Nitką rozmawiała Marzena Bakowska. Wracamy do dyskusji. Przypomnę, gościem jest Robert Jaś, wiceprezes w firmie Metropolitan Investment. Rozmawiamy o prywatnych akademikach. No to teraz chyba to, co najbardziej z jednej strony inwestorów interesuje, którzy chcieliby kupić jeden taki mikroapartament, a może kilka, a może kilkadziesiąt. To jaki koszt takiego mikroapartamentu za metr kwadratowy? A druga rzecz, no to po ile student zapłaci za wynajem miesięcznie?
No właśnie, może, bo tu wycena jest mocno uzależniona od tego, ile zapłaci student i ile to będzie zarabiać latem. Mhm. Także bardzo ważne jest, i tak są skonstruowane cenniki, że nie można interpretować tej inwestycji ceną z metra kwadratowego, ponieważ cała jednostka daje pewien dochód i trzeba wyceniać ją dochodowo. Jeżeli byśmy zrobili wyceny z metra kwadratowego, to różnica między rentownością czy zwrotem z takiej inwestycji w 13 czy 12-metrowy mikroapartament, a w 21-3-metrowy byłaby dosyć znacząca. Wtedy najbardziej by się opłacało kupować te najmniejsze, bo różnica między cenami wynajmu nie będzie tak znacząca, czyli nie będzie różnicy 50-procentowej między cenami wynajmu. Powinno to się gdzieś w takich najbardziej sceptycznych założeniach kształtować w okolicach 900 tysiąca, 1100 zł w zależności od wielkości na podwyższonym standardzie wykończonego mikroapartamentu.
Mm-hmm. I to mówimy o wynajmie, a teraz jak ktoś chce kupić na własność ten apartament, to ile zapłaci za metr kwadratowy, jeśli możemy albo w widełkach powiedzieć i co w tym jest?
Właśnie mówmy o cenie lokalu, bo to lokalu. Średnio mniej więcej będzie 220 tysięcy brutto już w wykończonym mikroapartamencie. I bardzo ważne jest to, że niejako z uwagi na to, że ustawa nie pozwala budować mieszkań tak małych, to będą lokale użytkowe w budynku zamieszkania zbiorowego. Niestety tak mamy sformułowane prawo, że jeżeli chcemy realizować mikroapartamenty w formie akademiku, to one muszą mieć charakter lokalu użytkowego. Ale też z tym związana funkcja najmu jest zupełnie zrozumiała, czyli niejako jest to pewnego rodzaju działalność i są z tym związane przywileje podatkowe, także można sporo zyskać jeszcze, jeżeli chodzi o takie rozwiązania techniczne w tego typu inwestycji.
Kiedy ruszają prace? Kiedy oddanie do użytku? I jeszcze zanim o tym, to co w ramach, jeśli kupujemy ten mikroapartament, to co dostajemy w środku? Czy on jest tak od A do Z wykończony?
On jest od A do Z wykończony.
Czyli nie standard deweloperski, tylko już rozumiem, że...
Skoro obligujemy się do zarządzania tym akademikiem, to chcemy mieć porównywalny czy tożsamy standard w tych...
Czyli meble, łóżka, wszystko
meble,
już jest.
Wszystko idealnie pod gotowość do przyjęcia studentów i gości. No to jest niezbędne do tego, żeby efektywnie zarządzać takim budynkiem.
Kiedy ruszają prace?
Jeżeli chodzi o początek prac, to zapewne okolice maja 2017 roku.
Czyli tego roku.
Powinniśmy zakończyć je na początku przyszłego roku.
Czyli studenci będą mogli...
Bardzo byśmy chcieli to grono studentów zagranicznych, które przyjeżdża na semestr zimowy, już zacząć zapraszać do tego budynku.
To jeszcze mini akademik w samym sercu Gdańska. Być może to oferta dla zamożnych rodziców. Zdaniem wiceprezesa zarządu Tekton Capital Piotra Nitki, kupując swojemu dziecku rozpoczynającemu studia, rodzice uczą go w praktyce biznesu. Dwa małe osobne mieszkania może on bowiem wynająć innym studentom. Ale czy takie ekskluzywne miejsca dla młodych ludzi są potrzebne? O to pytała Marzena Bakowska.
Naszym zdaniem tak. Wynika to z wiedzy, jaką otrzymujemy właśnie rozmawiając z zamożnymi klientami. Kupując nieruchomości, patrzą na różne aspekty lokowania kapitału czy aspekt rentownościowy. Natomiast często w tych rozmowach na długich spotkaniach przechodzimy też do aspektów tego, co robią, jakie prowadzą biznesy, jak żyją, jaką mają sytuację też rodzinną. I rozmawiając o ich właśnie dzieciach, które będą szły na studia, czy będą szły na studia dopiero w perspektywie kilku lat. Już dzisiaj się zastanawiają tak naprawdę, czy nie zapewnić im miejsca do tego, gdzie mogliby studiować. Taki pomysł zorganizowania tego w ten sposób jest pomysłem nowym, natomiast bardzo dobrze się spotkał, jeśli chodzi o ich odbiór i mamy te rozmowy w toku. Te apartamenty mogą znaleźć swoich odbiorców także wśród studentów z zagranicy. Mamy bardzo dużo studentów, którzy przyjeżdżają chociażby studiować medycynę. Dzięki środkom, które otrzymują w swoich państwach czy krajach, bądź dzięki różnicom, jeśli chodzi o kursy walut, są w stanie pozwolić sobie na takie bardziej luksusowe apartamenty, co widzimy, że rzeczywiście w Trójmieście się dzieje, bo są inwestycje na terenie chociażby Gdańska, gdzie wręcz studenci z zagranicy są skupieni w większych grupach.
Na jakim etapie budowy jest ta inwestycja?
W tej chwili realizujemy budowę parteru, czyli mamy zakończoną halę garażową. Jak to się mówi kolokwialnie, wyszliśmy z ziemi, więc widać efekty budowy już gołym okiem, stojąc po drugiej stronie Motławy. Planujemy zakończenie budowy w drugiej połowie przyszłego roku.
Jaka jest cena takiego apartamentu?
Apartamenty różnią się dosyć znacznie ceną między sobą, w zależności od różnych jego cech, natomiast ceny w inwestycji zaczynają się od niecałych 15 tysięcy za metr kwadratowy.
Jaki pakiet dodatkowy otrzymuje klient poza apartamentem czy mieszkaniem, które kupi?
Dodatkowe elementy, począwszy od tego, że na poziomie parteru będziemy mieli dla naszych właścicieli basen, gabinety odnowy biologicznej, a na samej górze, na dachu będzie tak zwane VIP room, czyli miejsce do odpoczynku na kanapach z widokiem na główne miasto z poziomu 7 piętra. Także z fitnessem, saunami czy tarasem do opalania na dachu oraz miejscem do zrobienia jakichś niewielkich konferencji.
Czyli może studenckie imprezy?
Myślę, że w pewnym zakresie mogłyby tam się odbywać, natomiast będziemy na pewno dbali bardzo o to, żeby w obiekcie panował odpowiedni porządek, żeby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że tam przebywają czy mieszkają.
Studenci nie piszą, bo są pewnie na zajęciach.
Pewnie są na zajęciach, to prawda.
Albo powinni być na zajęciach mimo pogody.
A właśnie, a jak jest piękna pogoda, to może niekoniecznie na tych zajęciach, tylko udają, że są na zajęciach. No zobaczymy, zobaczymy, jak już powstanie ta inwestycja i w przyszłym roku będzie można z niej skorzystać. To jestem ciekawa, chociaż tutaj pan prezes mówi, że państwo są też nastawieni na studentów, którzy tutaj przyjeżdżają z zagranicy i których jest coraz więcej. Więc teraz będzie 60 takich mikroapartamentowców, a plany na przyszłość?
Tak, no w planach mamy kolejny projekt na następne 40 w okolicach Akademii Wychowania Fizycznego i jesteśmy zdeterminowani do dalszego rozwoju tego typu działalności w Trójmieście, bo jest na to przestrzeń. Najważniejsza jest to logistyka, to gdzie my, jak my oceniamy trafność inwestycji w akademickiej czy skierowanej do studenta, to jest ta bliskość uczelni i to jest coś, co gwarantuje bezpieczeństwo. Jest to cykliczne, bo inwestycji hotelowych czy różnego rodzaju innych komercyjnych jest wiele w Trójmieście, ale cykl koniunkturalny ma swój bieg. I
teraz jesteśmy na górce, tak?
Jesteśmy dosyć wysoko, na pewno. To widać chociażby po tym, jaka kondycja jest w większości deweloperów. Jest bardzo dobra, dlatego musimy zawsze bezpiecznie patrzeć na inwestycje. Jeżeli jest to 100-200 metrów od uczelni, to zawsze to wynajmiemy, bez względu na to, czy taniej, czy drożej, ale ten popyt jest stały.
Tam na Żabiance państwo będą sami budowali, czy też jakiś budynek będzie adaptowany?
Tam będziemy sami budowali. Tam mamy przestrzeń na jednej z działek, której jesteśmy właścicielem do budowy nowego budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Także I tak. No, trzeba szukać form, które po prostu dają tą bliskość uczelni.
To jakby sama inwestycja to jedna strona medalu, możliwość wynajmowania jej i studentom, i potem turystom druga. No to zainteresowana też jestem rejtami. Proszę powiedzieć, czy jakieś fundusze inwestycyjne powoli zaczynają się interesować, że takie inwestycje powstają i no, tworzyć jakieś produkty oparte właśnie o tego rodzaju inwestycje?
Czy jak popatrzymy w ogóle na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, to one dosyć skutecznie omijały nieruchomości.
Absolutnie. Świetnie sobie w związku z tym poradzili Niemcy, którzy mają galerię bałtycką i zdaje się, że niemieccy emeryci na tym nieźle zarabiają.
Nie tylko galerię bałtycką, większość największych galerii w Warszawie to też głównie fundusze niemieckie, które posiadają stałe bardzo bezpieczne nieruchomości komercyjne. I trochę szkoda, że nie potrafiliśmy do tej pory zorganizować się na tyle, żeby ten rynek, że no, to była idea w zasadzie powstania Metropolitan Investment, żeby mobilizować inwestora indywidualnego do nieruchomości komercyjnych, bo tam są długie umowy najmu. Jak mówimy o galeriach handlowych, a w szczególności parkach handlowych, to tam mamy 5-10-letnie umowy najmu z takimi partnerami jak Jeronimo Martins czy Lidl i ta stabilność inwestycji. Mm-hmm. Dlatego to jest
formuła... Nie jest to inwestycja wirtualna, prawda? Co najważniejsze, można przyjechać, zobaczyć, dotknąć, że jest budynek dokładnie. I sprawdzić, czy jest wynajmowany, gdyby się okazało przez przypadek, że zarabiamy trochę mniej niż by nam się wydawało.
Nie bez przyczyny w 75% funduszy emerytalnych właśnie opiera się na nieruchomościach na świecie i nie bez przyczyny to są 4 biliony dolarów, które są na rynku amerykańskim w tym rynku. Skala inwestycji w fundusze nieruchomościowe na całym świecie jest bardzo wysoka. Zresztą widać tą aktywność na polskim rynku. Polskie galerie handlowe, polskie parki handlowe, polskie dyskonty skupowane są przez fundusze zagraniczne. 89% rynku nieruchomości komercyjnych to jest zagranica. 11% to inwestor indywidualny. Co roku ta tendencja, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce, się zwiększa. Także warto się zmobilizować do tego, żeby myśleć o inwestycjach w nieruchomości komercyjne, bo tutaj jest stabilność.
I tym apelem w sumie będziemy kończyli dzisiejszą audycję. Moim i Państwa gościem był dziś pan Robert Jasi, wiceprezes w firmie Metropolitan Investment, a rozmawialiśmy o prywatnych akademikach.